Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj w nieco innej konwencji witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Dzisiejszy program jest swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich programów, które mieliśmy przyjemność Państwu prezentować w 2018 roku. Oczywiście jest niemożliwe, aby przypomnieć je wszystkie, ale wybraliśmy kilka takich, które na pewno zasługują na Państwa uwagę, jak również na to, aby przypomnieć. Chcemy pokazać kilka takich naszych programów, które zakończyły się sukcesem, jak również i takie, które jednak na ten sukces trzeba będzie chyba jednak poczekać.
Zapraszamy Państwa na pierwszy materiał filmowy, który dotyczył sytuacji w branży futerkowej.
Na 1140 ferm około 98% stanowi kapitał czysto polski. 2% jest to kapitał mieszany. Ale co ważne, 100% hodowców zwierząt futerkowych ma rezydencję podatkową w Polsce i w Polsce płaci podatki. Więc ten ostatni atak, który bardzo mocno jest ukierunkowany właśnie na naszą branżę, bierze się właśnie z tego, że polski przemysł futrzarski bardzo mocno się rozwija. Są to nie tylko fermy, jest to cała logistyka, są to firmy kooperujące, cała rzesza osób współpracujących. Miejsce, w którym jesteśmy, jest to dom aukcyjny, który zbiera z całej Europy skóry, tutaj selekcjonuje, dając zatrudnienie i wysyła je dalej do Kanady. Takich przykładów jest znacznie więcej.
Są to zwierzęta, które przynoszą naszej rodzinie i wielu innym rodzinom chleb. I my ten chleb szanujemy i kochamy. I tak samo ludzie, pracownicy pytają mnie, co z nami będzie, bo tak naprawdę my tą pracę kochamy. To nie jest przerzucanie rzeczy z półki na półki, to jest codzienne bytowanie ze zwierzętami i tak naprawdę oni te zwierzęta szanują.
Wszystkie te filmy, które widzimy w organizacjach ekologicznych, pochodzą sprzed 6-10 lat i najprawdopodobniej, bo też prowadzimy własne śledztwa, Państwo się nie boją, że tak nie jest. Samoregulacja rynku w polskim przemyśle futrzarskim działa na bardzo wysokim poziomie. Dochodzi do sytuacji, w której pokazują te filmy z ferm, które są najczęściej nielegalne, i przypisują to całości. To jest tak, jakby określić, że w jednej rodzinie w bloku mieszkalnym, gdzie mieszka 500 rodzin, jeden mąż bije żonę, to wszystkich mężczyzn trzeba pozamykać do więzień. Bo ten jeden to zrobił, zamiast tego jednego człowieka zamknąć do więzienia. Tak jak tutaj, po prostu zamknąć fermę, ją odnaleźć, która męczy zwierzęta, jeżeli tak rzeczywiście jest, a nie likwidować cały przemysł.
Hodowla zwierząt futerkowych to jest branża kwitnąca. To jest jedna z najlepszych, najlepiej sobie radzących gałęzi polskiego rolnictwa. To jest branża dająca zatrudnienie bezpośrednio 13 tysiącom, pośrednio około 50 tysiącom. Do tego osób, do tego dodajmy członków ich rodzin. To jest branża, która zasila budżet Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co roku kwotami rzędu 600 do 800 milionów złotych, a więc to jest około 2% budżetu całego naszego państwa. To jest branża w przytłaczający sposób zdominowana przez kapitał polski. To jest branża związana z naturą, wykorzystująca po prostu naturalny łańcuch pokarmowy, a więc można powiedzieć proekologiczna, paradoksalnie. To jest branża, która eksportuje 100% swojej produkcji za granicę, a więc ściąga do nas rezerwy walutowe, środki finansowe, zapobiega albo równoważy odbywający się innymi kanałami drenaż finansowy Polski. To jest po prostu branża, która przez polityków powinna zostać doceniona. Hodowcy powinni zostać wręcz uhonorowani i otoczeni ochroną ze strony państwa.
Szanowni Państwo, a w naszym studio goście pan Szczepan Wójcik, hodowca zwierząt futerkowych, równocześnie prezes Fundacji Wsparcia Rolnictwa oraz pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Witamy panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ten materiał przypomina nam tą walkę, jaką tak naprawdę prowadziliście w imieniu swoim, jak również w imieniu wielu innych polskich hodowców zwierząt futerkowych. Ona na chwilę obecną zakończyła się, można powiedzieć, sukcesem.
Panie redaktorze, przede wszystkim pragniemy serdecznie podziękować za to, że taki materiał, który został pokazany przed chwilą, mógł w ogóle powstać. Łącznie na kanałach internetowych ten materiał obejrzało kilka milionów osób. Dzięki temu materiałowi mogliśmy dotrzeć do całej rzeszy osób nieświadomych znaczenia branży w gospodarce Polski. A więc ten materiał przyczynił się do wygranej bitwy, bowiem walka jeszcze trwa, bo cały czas jesteśmy bardzo mocno atakowani, ale między innymi ten materiał, ale również materiały inne emitowane w telewizji Trwam, w Radio Maryja, czy też naszym dzienniku, przyczyniły się do tego, że mogliśmy dotrzeć z informacją do polityków, do społeczności, które to właśnie nie miały świadomości, jak wygląda branża hodowli zwierząt futerkowych. Zostały złożone zawiadomienia do CBA, do ABW w związku z nielegalnym postępowaniem organizacji ekologicznych, które uprawiały nielegalny lobbying, chcąc zniszczyć tą branżę, które przyjmowały ogromne pieniądze. I wydaje mi się, że właśnie na skutek między innymi zawiadomień, nagłaśniania tego typu sytuacji, politycy poszli po rozum do głowy, odpuścili na chwilę obecną kwestię zamknięcia tej branży oraz pozostawili pracę dziesiątkom tysięcy ludzi w Polsce.
Panie dyrektorze, jakie to są te instytucje, te organizacje, bo tak często mówi się o tym jakoś tak enigmatycznie, a one przecież są legalnie działającymi organizacjami w Polsce, zarejestrowanymi przez sądy, czy to polskie, czy też są to również organizacje międzynarodowe?
Ten front organizacji ekologicznych, czy jak ja wolę je nazywać pseudoekologicznych, należy podzielić jakby na dwie części. Po pierwsze mówimy o pewnym froncie ideologicznym. Są to osoby działające rzeczywiście, wierząc w pewne swoje ideały. To są osoby hołdujące ideologii neomarksistowskiej, są to osoby hołdujące ideologii gender. Łatwo zauważyć, że te same osoby, które walczą o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra w naszym kraju, to są dokładnie te same osoby, które biorą udział choćby w czarnych protestach. Czyli z jednej strony wyznają one takie hasła jak możliwość zabijania nienarodzonych dzieci, ale z drugiej strony nie chcą, aby można było hodować zwierzęta w celach gospodarskich, bo norki hodowane w Polsce są zwierzętami gospodarskimi. Jest jeszcze druga część tego frontu, moim zdaniem równie groźna, czyli pewien rodzaj ekobiznesu. Są w Polsce organizacje, które, jak dowiedzieliśmy się na całym tym wielkim odcinku walki o polski przemysł futrzarski, mówiąc wprost, dogadały się z przedstawicielami głównie niemieckich firm utylizacyjnych. Tu jest taka zależność, że zwierzęta futerkowe żywią się tym, co pozostaje z produkcji drobiu czy z przetwórstwa rybnego. To są ogromne pieniądze wyceniane nawet na około 1 miliard złotych rocznie. To jest dokładnie tyle, ile mniej zarabiają funkcjonujące na polskim rynku niemieckie spalarnie odpadów organicznych. Są w internecie filmy pokazujące, jak członkowie z organizacji ekologicznych, myślę tutaj konkretnie o Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, spotykały się z przedstawicielami jednej z największych firm utylizacyjnych działającej na europejskim rynku. To jest bardzo niepokojący trend i tylko jeden z przejawów tego, jak bardzo ciemiężone są te polskie branże, które wybijają się na pozycję jednych z liderów na europejskich czy światowych rynkach.
Proszę jeszcze zwrócić uwagę, jeśli mogę dodać, kto zasiada w zarządach tych organizacji. Otóż mamy głównie Niemców albo Brytyjczyków, czyli te państwa, które bardzo dużo korzystają na wprowadzenie ewentualnego zakazu, a przedstawiciele tych organizacji, na przykład, którzy mają postępowania karne za wyłudzenie pieniędzy, ogłaszają upadłość konsumencką, żeby nie spłacać swoich zobowiązań. Więc mówimy tutaj o zorganizowanych grupach biznesu po prostu.
Jak się panowie przedstawia na dzień dzisiejszy sytuacja?
Jest, mam nadzieję, nieco lepiej. W grudniu ubiegłego roku jednak mimo wszystko ustami jednego z polityków, nad czym bardzo boleje partii rządzącej, Krzysztofa Czabańskiego, dowiedzieliśmy się, że prace nad ustawą zostaną wznowione. Wprawdzie bez zakazu zwierząt futerkowych, natomiast jednak to widmo gdzieś nad branżą cały czas wisi.
Panie prezesie, jaką mamy pozycję, jeśli chodzi o branżę zwierząt futerkowych w Europie i na świecie? Bo myślę, że to zawsze warto przypominać.
Pozycję mamy taką, która skłania wszystkich do ataku nas, czyli bardzo wysoką. Mamy pierwsze miejsce w Europie i na świecie pod względem jakości produkowanego surowca. Jesteśmy drudzy w Europie, a trzeci na świecie pod względem ilości produkowanych i wysyłanych skór. Z sukcesem zdobywamy kolejne rynki i dlatego też właśnie bardzo mocno jesteśmy atakowani. Branża sama zatrudnia ponad 13 tysięcy osób, więc jest to bardzo duży sektor, o który po prostu toczy się gra, toczy się walka. Kładzione są naprawdę olbrzymie pieniądze przez naszą konkurencję przy wykorzystaniu organizacji ekologicznych, żeby nas właśnie zamknąć. A więc dlatego jesteśmy atakowani, bo zwyczajnie nasza pozycja jest bardzo wysoka.
Są plany na to, aby wpisać te zwierzęta na listę zwierząt inwazyjnych. Czym to grozi? Co to jest?
Przede wszystkim jest to zakaz. Jest to zakaz wprowadzony tylnymi drzwiami. Z takimi pomysłami również wychodzą niektórzy politycy. Właśnie po to, żeby powiedzieć, że w porządku, my nie zakazujemy, ale wpisujemy tylko na listę gatunków inwazyjnych z racji tego, że to są zwierzęta, które uciekają z tych hodowli. Oczywiście jest to nieprawda. Oczywiście każdy hodowca dba o to, żeby te zwierzęta mu z tej hodowli nie uciekały, więc to jest absolutna bzdura. Natomiast to jest sposób na to, żeby móc wytłumaczyć się przed społeczeństwem, dlaczego wprowadzamy taki zakaz, bowiem to nie jest oficjalny zakaz, ale to jest faktyczny, realny zakaz zmuszający hodowców do zamknięcia tej hodowli i rodzą się takie pomysły, z tym również walczymy, ale to też na te pomysły politycy wpadają właśnie na skutek lobbowania tych organizacji ekologicznych, bo one szukają każdego możliwego sposobu na to, żeby nas po prostu zamknąć, zniszczyć i na to, żeby inne kraje mogły tą hodowlę przejąć, czy też inne pieniądze, które generuje ta branża dla gospodarki kraju.
Panowie, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi był pan Szczepan Wójcik, hodowca zwierząt futerkowych i prezes Fundacji Wsparcia Rolnictwa oraz pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
Dziękujemy bardzo.
Kolejna nasza interwencja, program interwencyjny dotyczył sporu o lokalizację masztu telefonii komórkowej w Niekaninie. Byliśmy w Niekaninie w Zachodniopomorskim, ale można powiedzieć, że to jest problem ogólnopolski, dlatego że tych interwencji o takiej tematyce realizowaliśmy w ubiegłym roku kilkanaście. Proszę o materiał filmowy. Pani posesja znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Tak, oczywiście. To jest odległość 30 metrów od mojej sypialni w domu mojego starego.
Proszę przypomnieć, w jakich okolicznościach państwo dowiedzieli się o tym, że ten maszt telefonii komórkowej ma powstać? Czy ktoś z państwem rozmawiał, czy były prowadzone jakieś konsultacje społeczne?
Nikt z nami nie rozmawiał. Po prostu zięć mój zauważył 12 października, że przyjechali panowie i rozkładają jakieś rusztowanie. Tak to jemu wyglądało. I przyjrzał się temu bliżej, przyszedł do nas i powiedział, że to nie jest, to jest maszt. No i poszedł po południu, zagadał tych panów i zorientował się, że jeśli dziś, to stanie tu maszt. Jeśli jutro, to jutro rano. I od tego się zaczęło. I zięć pojechał, kupił te wszystkie urządzenia, łańcuch, kupił do bramki wstawienia te olbrzymie metale i tak to wieczorem już to powstało. A już na drugi dzień blokowaliśmy naszą drogę.
To jest inwestycja tego typu, że ona będzie oddziaływała na moją nieruchomość zdrowotnie, jak i fizycznie, w sensie, że będzie ograniczała potencjalną przyszłą zabudowę, jeżeli taką będę chciał podjąć, ponieważ wieża telefonii komórkowej działa na tej zasadzie, że wysyła pole elektromagnetyczne, fale pola elektromagnetycznego, które się rozchodzą i teraz w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli kiedykolwiek by nawet ten plan miał być uchwalany, zmieniany, to już to wprowadzi ograniczenia, tak? A kodeks cywilny, artykuł 143 i 144 jasno mówi, że nie można, że inwestor, który realizuje inwestycje na swojej działce, nie może oddziaływać na sąsiednie nieruchomości, ograniczając prawo własności, które znowu z artykułu 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantowane każdemu obywatelowi Polski, tak? Także tak to się ma prawnie.
Oglądając wiele programów, słysząc różne tam wywiady i tak dalej w telewizji, jednak ludzie się, co niektórzy, oczywiście wypowiadają, że wiadomo, nie jest to działanie czy tam oddziaływanie natychmiastowe, ale to po paru latach odbija się na zdrowiu, a może nawet i życie co niektórych ludzi.
My nie jesteśmy przeciwko masztom. Jesteśmy przeciwko temu, żeby te maszty były budowane przy samych posesjach, przy samych domach, gdzie ludzie mieszkają. Tym bardziej, że w tej chwili już, tak jak trzymam przy sobie, jest to raport Najwyższej Izby Kontroli. Było jakby badanie zlecone przez Sejm RP. Ja te dokumenty dostałem od pani poseł Małgorzaty Golińskiej ze Szczecinka. która też obiecała nam pomagać w tej sprawie. I tu jasno i wyraźnie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła szkodliwość tych masztów i odległość od domów mieszkalnych jest bardzo ważna. My nie rozumiemy, dlaczego inwestorzy postępują w ten sposób, że na przykład tak jak tutaj wójt, obecny wójt, też wskazał inną lokalizację po to, żeby i firma była zadowolona i mieszkańcy i było niby wszystko załatwione, wszystko było dobrze. Teraz dowiadujemy się, że firma wynajęła prawnika i prawnik dalej walczy o tą starą lokalizację, która generalnie nie jest do przyjęcia dla mieszkańców Niekanina.
Ten krótki fragment ma na celu przypomnieć o tym, jak było, a chcemy również zapytać o to, jak jest. Są z nami przedstawiciele również tej społeczności, u której interweniowaliśmy, pan Krzysztof Plewko, prezes Stowarzyszenia Ekologiczny Kołobrzeg, jak również obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Kołobrzeg. Witam serdecznie.
Tak, dzień dobry Państwu.
Oraz pan Andrzej Sikorski, mieszkaniec Niekanina, bezpośrednio pokrzywdzony, zainteresowany tym, aby ten maszt nie powstał tak blisko siedzib ludzkich i pan jest tak, no troszeczkę można powiedzieć, liderem w tej społeczności, w tej kwestii. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam. Tak jest.
Panowie, byliśmy w Niekaninie dwukrotnie. Czy ta sprawa, ta nasza interwencja zakończyła się sukcesem, ta nasza wspólna interwencja?
Wspólna interwencja na pewno pomogła. Wszystko jeszcze się toczy, ale ja jestem dobrej myśli. Myślę, że będzie to szczęśliwe zakończenie dla mieszkańców, a przy okazji będzie to jakby wyznacznik dla innych ludzi w Polsce, którzy mają tego samego typu problemy, bo musimy powiedzieć, że z masztami problemy jednak występują w wielu miejscach. Dzięki temu, że Państwo przyjechaliście na pierwszy program, bardzo szybko odezwali się mieszkańcy Niekłonic pod Koszalina, prosząc również o pomoc. Odezwali się mieszkańcy Niemierza pod Kołobrzegiem i generalnie zaczęliśmy też wspólnie działać. Ja jako Stowarzyszenie Ekologiczne Kołobrzeg zostałem w to włączony przez pana Andrzeja, który to obok mnie siedzi. Przyjechał po pomoc jako do Stowarzyszenia Ekologiczne Kołobrzeg, dlatego że te maszty, one oddziałują na środowisko, bo oddziałują na człowieka, czyli człowiek jest częścią środowiska. Ja, ponieważ przez 17 lat pływałem na statkach, byłem radiooficerem, więc wiem, co to znaczy propagacje fal radiowych, jakie one mają skutki, jeżeli chodzi o zdrowie człowieka, więc oczywiście powiedziałem, że będę starał się pomóc. Nagłośniliśmy to dzięki Państwu. Ja wtedy poprosiłem o pomoc właśnie Telewizję Trwam. Przyjechaliście Państwo i faktycznie to też nam dużo pomogło, bo nagłośnienie w mediach tego typu spraw pomaga w dochodzeniu później ewentualnie w sądach. W tej chwili toczą się sprawy. Pan Andrzej za chwilę powie, jak to wygląda, bo faktycznie pomimo tego, że wójt wyznaczył nową lokalizację na ten maszt, operator telefonii komórkowej nadal jednak ma zakusy, żeby maszt stawiać bardzo blisko domów mieszkalnych. Ja mam nadzieję, jestem dobrej myśli, że uda nam się z tym wygrać i to też w dużej części dzięki temu, że Państwo żeście reagowali.
Panie Andrzeju, takie pytanie w takim razie, bo z jednej strony pomoc tutaj pana Krzysztofa, z drugiej strony no, nasza chęć tutaj zainteresowania się również tą sprawą, ukazania tego problemu. Natomiast od początku i tak na co dzień to pan i Państwo tam na miejscu musieliście o to zabiegać. To było chyba trudne, bo tak z tego, co poznaliśmy ten temat, to nie jest to takie, że napiszecie pismo, w którym protestujecie do wójta i tu nagle zjawią się odpowiednie instytucje, urzędy, ludzie przyjdą, porozmawiają i dochodzi do jakiegoś porozumienia. Tylko okazuje się, że musieliście łańcuchy, słupki i blokady robić.
Tak, to nie jest takie proste, bo to już 14 miesięcy trwa nasza obrona przed tą niechcianą inwestycją przez nasze społeczeństwo. Procedury cały czas, bo trzeba powiedzieć, że to chodzi o dwie inwestycje na jednej działce, tak? Jedna inwestycja to jest inwestycja, która ukazała się u nas jako pierwsza i ona była na tak zwane zgłoszenie. Czyli po prostu według prawa budowlanego to jest tak, że się nie powiadamia mieszkańców o tego typu inwestycji, bo to jest z artykułu 29 ustęp 1 punkt 12, czyli stawianie obiektów na czas określony do 180 dni. Ale wiemy, że to jest tylko taki kruczek prawny, bo nikt po 180 dniach tych masztów nie rozbiera. One stoją i je się po prostu legalizuje. I to jest jedno postępowanie. Drugie to było postępowanie inwestora w oparciu o pozwolenie na budowę, gdzie byliśmy już stronami w postępowaniu. Mieliśmy prawo się wypowiedzieć. Pisaliśmy pisma, pisma strony. Oczywiście inwestor się nie ustosunkował do naszych pism. Został też po prostu zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji, czego nie uczynił i w tym przypadku otrzymał odmowę uzyskania pozwolenia na budowę. Oczywiście odwołał się do wojewody. Wojewoda również nie znalazł podstaw, żeby uchylić decyzję pierwszej instancji. No to inwestor odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 27 września odbyła się rozprawa, gdzie sąd też odmówił, po prostu oddalił skargę inwestora. Także czekamy teraz na skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą zapewne inwestor złoży. Tak? Jeśli chodzi o ten maszt czasowy na 180 dni, on dwukrotnie otrzymał nakaz rozbiórki. Oczywiście inwestor się odwoływał też do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie były dwie rozprawy, jedna w czerwcu, druga dzisiaj. I obydwie te rozprawy potwierdziły, że my mamy rację i słuszność, bo sąd oddalił skargi inwestora. Czyli teraz następnie będziemy mieli sprawy na pewno w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Czyli bronimy się przed tą inwestycją. Na razie można powiedzieć, że z dobrym rezultatem. I czeka nas teraz Naczelny Sąd Administracyjny. Czy tak powinno być? Uważam, znaczy, no tak, z naszej strony tak, że się bronimy, ale po prostu trzeba by było zmienić prawo, które by po prostu takie społeczności jak nasza, bo z tego co wiem, w Polsce jest wiele problemów tego typu, żeby po prostu to prawo chroniło nas, obywateli. Czyli przede wszystkim budowanie stacji bazowych telefonii komórkowych powinno się opierać tylko i wyłącznie o pozwolenie na budowę, z decyzją środowiskową i po prostu w planach zagospodarowania przestrzennego też należałoby wyznaczać takie tereny, które nie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i wtedy tam budować, realizować te inwestycje, żeby to wiadomo, każdy korzysta z telefonów jak najbardziej, ale nie godzimy się na to, żeby budować kilka metrów pod naszymi oknami wieży 50 parę metrów, bo to jest brzydkie, klaustrofobiczne i szkodliwe dla zdrowia i zakłóca architekturę, tak, krajobrazu. Nie sądzę, żeby ktoś sobie tutaj z Państwa chciał taką inwestycję w swoim ogródku czy bezpośrednio tuż przy swojej posesji. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
A to, że jest to problem, świadczy też ilość interwencji, które realizowaliśmy w tym temacie.
Bardzo wielu z Państwa do nas piszą. No, czasami już unikamy tego tematu, by nie być posądzonymi o to, że tutaj na siłę walczymy też z tymi sieciami komórkowymi, ale no, jednak jeśli ludzie realnie protestują, to oznacza, że jest jakaś tutaj w tym racja. Panie Krzysztofie, takie pytanie. Czy ten, kto buduje, czy to jest tak trudno przyjść, sprawdzić w terenie, że ktoś chce postawić komuś maszt dosłownie za oknami lub też tuż przy samej działce, gdzie obok dosłownie jest dom.
To nie mieszkańcy Niekanina powinni z tym walczyć, tylko między innymi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. To urzędnicy tej instytucji powinni sprawdzać, w jakim miejscu inwestor zamierza postawić maszt. Oni powinni wynająć fachowców, którzy by określili szkodliwość tego masztu. Tutaj tego nie wykonano. Mieszkańcy musieli sami walczyć, ale to jest też dobry przykład dla innych ludzi, że nie ma co się poddawać i na przykład nie ma co panikować w takiej sytuacji, kiedy przychodzą do nas pisma prawnicze, gdzie firmy, no bogate firmy telekomunikacyjne, stać na prawników, piszą, że nie ma możliwości odwołania tego, że ten maszt musi tu stać, bo prawo na to zezwala. Nie, jednak jeżeli próbujemy walczyć i walczymy, tak jak tutaj mieszkańcy Niekanina, to można wiele wygrać i należy to robić. Także ja myślę, że ten program na przykład i ten przypadek jest dobrym przykładem dla mieszkańców w naszym kraju, żeby nie poddawać się i walczyć z takimi inwestycjami, bo tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć, że zasięg telefonii komórkowej już jest na tyle dobry, że
praktycznie nie ma takich większych dziur, gdzie nie mielibyśmy sygnału. Stawianie takich masztów już powoduje w tej chwili ewentualnie możliwość radiolokacji, czyli określenia dokładnie, gdzie jest telefon, a ja myślę, że to jest niepotrzebne. Moglibyśmy sobie odpuścić i dać spokój mieszkańcom.
Panowie, dziękujemy bardzo serdecznie za przyjazd do naszego studia.
Życzymy sukcesów dalszych i powodzenia i na pewno okazuje się z tych słów, że dobrze jest jednak być tutaj razem, a nie w pojedynkę. A my zapraszamy Państwa również na przybliżenie kolejnego programu i problemu, który poruszyliśmy.
Pan Jan Wołoszyn jest właścicielem firmy Transmet. Panu nie zapłacono za wykonaną pracę, tak?
Ja robiłem, jak raz moja firma robiła koparkami na budowie na Jedenach w Kutnie, jak również wypożyczałem płyty pod wiadukty na podstęple. No nie zapłacili mi ponad 500 tysięcy, drugie ponad 500 wydałem na zwózkę płyt, bo firma zostawiła, byłem podwykonawcą firmy Unidex, zostawiła to wszystko na budowie, kazali się zwozić samemu, brak mi było płyt, także na ponad 1 000 000 złotych jestem mam niezapłacone.
Z tego co wiem, to pan nawet nie wystawił faktury, bo pana nie stać na zapłacenie podatku.
Nie wystawi...
jak ten mechanizm wygląda, bo to tak też może interesować.
Nie wystawiłem faktur za zwożenie płyt, jak również za braki płyt, bo no nie stać mi było na podatki już później, no i nie było komu wystawić, bo firma zwinęła się. I...
Ale to jak to nie stać na podatki, to tak jaśniej.
No dlatego, że firma mi nie wypłaciła pieniędzy.
Czyli pan wystawiając fakturę musi pan już zapłacić podatek, tak? A jeszcze pan nie dostał pieniędzy za wykonaną pracę, tak?
Oczywiście, jak się wystawi fakturę, trzeba iść do 25 następnego miesiąca, rozliczyć się z tych faktur, zapłacić, a nie mając pieniędzy, nie dostaliście pieniędzy od wykonawcy, a podatek trzeba iść zapłacić. Urzędu to nie obchodzi, czy się ma pieniądze, czy nie, wystawiać fakturę, trzeba płacić to wszystko.
Jestem tutaj dzisiaj niejako w zastępstwie ojca, ponieważ został skazany prawomocnym wyrokiem za niezapłacenie podwykonawcom przy budowie jednego z właściwie kilku inwestycji drogowych. Tato przybywa w więzieniu, więc...
A budował S1, tak? Skoczów, Cieszyn, obwodnica, tak? Tutaj i coś jeszcze chyba, tak?
I obwodnica Ostrowi Mazowieckiej.
Są tu wykonane te budowy, tak?
Oczywiście. Obywatele tego kraju podróżują tymi drogami śmiało, zapewne całkiem wygodnie. Natomiast skala i problem, o który pan pyta, dotyczy czasu sprzed 16 lat. I proszę sobie wyobrazić, że od 16 lat, mimo że upłynęło tak wiele czasu, mimo że zmieniły się rządy kilkukrotnie, nie tylko nie otrzymał wynagrodzenia, ale także otrzymał cios w postaci wyroku skazującego i zgodnie z prawem jest osobą osadzoną i skazaną.
A jak to się dzieje, że tata jest w więzieniu, bo nie zapłacił swoim podwykonawcom, a jemu z kolei jego firma, znaczy firma, która jemu zleciła, nie zapłaciła? I co, to dlaczego przedstawiciel i właściciel tamtej firmy nie siedzi w więzieniu?
Ponieważ koncern budowlany, a mój tata był podwykonawcą, pierwszym podwykonawcą tego koncernu 16 lat temu, oświadczył wszystkim innym podwykonawcom, którzy pracowali, czy usługodawcom, którzy pracowali dla taty, że on wypłacił ojcu wszystkie pieniądze, jakie był winien. Co oczywiście jest niezgodne z prawdą, bo takich należności ojciec nigdy nie otrzymał.
Od 8 lat nie zostało nam wypłacone prawie 2 miliony złotych. Budowaliśmy tutaj odcinek A1 Kowal-Sójki i do tej pory nie mamy tych pieniędzy. Po prostu nas mówiąc wprost okradli.
Proszę pana, stoimy tutaj obok autostrady A1. Widzi pan tą autostradę? Wszyscy się cieszymy, że ona istnieje, no ale jak pan na to patrzy? No, widzi pan, że został pan oszukany?
Oczywiście, że oszukany. Oszukany zostałem przez firmę, która pod nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad była wykonawcą tej autostrady. Ta firma nie posiadała praktycznie ani kadry niezbędnej do wykonywania takiego zadania, ani sprzętu. Posiadała tylko wynajęte biuro w Lublinie i to wszystko, czym się mogła ta firma pochwalić. Nie wiem na jakiej zasadzie ta firma w ogóle została dopuszczona do pracy przez Generalną Dyrekcję, ale to już chyba tego się nigdy nie dowiemy. Wspólnika ze mną nie ma ze względu na jego bardzo, bardzo zły stan zdrowia, związany oczywiście z całą tutaj tą tragedią. Natomiast chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. miało to wszystko być już uregulowane, miało takiej sytuacji nie dochodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja powtórzyła się. W tej chwili, pracując na kontrakcie na Zakopiance, znowu sytuacja jest ta sama. Od lipca nie mam zapłaconych pieniędzy.
Co, wszyscy oczekujemy, że Zakopianka zostanie zrobiona, no ale pan nie ma jak tego zrobić.
Tak, i w tej chwili sytuacja moja już jest naprawdę tragiczna. Wraz ze wspólnikiem od 3 dni po kolei sprzedajemy podesty, podnośniki montażowe. Sprzedajemy je na złom, ponieważ jest to najszybsza metoda pozyskania pieniędzy. Jutro jest 25 października, musimy zapłacić VAT, nie mamy tych pieniędzy. Także w tej chwili można użyć takiego określenia, że znów kopią leżącego.
Kolejne osoby, które są poszkodowane, pan Grzegorz Brzoza i synowie Bartłomiej i Stefan. Panie Grzegorzu, to rodzinny interes, 18 milionów złotych nie zapłacono.
Jak wspomniałem wcześniej, witam serdecznie. Jak wspomniałem wcześniej, jest to tylko część, nazwijmy to, część pieniędzy, które mamy niezapłacone. To jest tylko jeden kontrakt. Kontraktów w sumie niezapłaconych mamy 5. Także to jest troszeczkę więcej, ale ja bym chciał pół słowa powiedzieć tutaj. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcu Tadeuszowi Ryzykowi i ojcu Jackowi Cydzikowi za możliwość wypowiedzenia się nam na antenie TV Trwam, jak również za wsparcie przede wszystkim duchowe.
Jak Państwo sami widzieli, jest to temat bardzo trudny i bulwersujący, dotyczący kontrowersji wokół budowy dróg i autostrad. Podejmowaliśmy go 2 razy w cyklu programów interwencyjnych. Dzisiaj w naszym studio gość, który powie, czy coś się zmieniło w tej sprawie.
A tym gościem jest pan Mariusz Miąsko, doktor nauk prawnych, autor analizy dotyczącej przestępstw przy budowie dróg i autostrad w Polsce. To jest ta analiza na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to jednostka podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ilu przedsiębiorstw to dotyczy i jak dużej liczby ludzi polskich rodzin?
Na pewno poszkodowanych jest przynajmniej kilka tysięcy osób, przynajmniej kilkaset firm. Wynika to zresztą z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która to izba ustaliła, że do roku 2013 upadło przynajmniej 300 podmiotów realizujących budowę dróg krajowych i autostrad. Należy zwrócić uwagę, że podmiotami poszkodowanymi są również rodziny tych przedsiębiorców. Prawda, przecież to nie tak jest, że gdy firma upada, to tylko i wyłącznie właściciel cierpi, ale także i całe to otoczenie, czyli właśnie dzieci, żony, najbliższe otoczenie. Mamy tutaj przypadki takich poszkodowanych, którzy po upadku firm rodzinnych, bo to przecież upadały głównie małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, wprost żywiły się w śmietnikach, żyły bez prądu. Do dzisiaj mamy sytuację taką, że nawet w ciągu ostatnich kilku tygodni inni poszkodowani podwykonawcy realizowali zbiórkę na żywność dla tych poszkodowanych, których po prostu nie było stać na zakup tej żywności. Mieliśmy niedawno zbiórkę na zakup tony węgla dla podwykonawcy, który po prostu zainwestował cały swój prywatny majątek w budowę dróg krajowych i autostrad i poprzednią zimę ogrzewał się trocinami. Żeby do takiej sytuacji nie dochodziło, w tym roku postanowiliśmy kupić mu wszyscy wspólnie chociażby tonę węgla, żeby jakoś tę zimę przetrwał. W związku z powyższym tych osób są na pewno tysiące, które są poszkodowanymi, a firm na pewno jest, prawda, przynajmniej kilkaset, jeżeli byśmy mieli się już odwoływać tylko i wyłącznie do oficjalnych danych Najwyższej Izby Kontroli.
Nasz drugi program realizowaliśmy we Wrocławiu z tej racji, że w zakładzie karnym osadzony jest pan Krzysztof Wolak, który jest ofiarą
działań zorganizowanych.
Tak, dokładnie. Jak przedstawia się jego sytuacja?
No więc można powiedzieć, że tylko pogorszyła się sytuacja od tamtego czasu, sytuacja pana Krzysztofa Wolaka, dlatego że w międzyczasie został oskarżony przez prokuraturę w kolejnym procesie o nierozliczenie kolejnego swojego podwykonawcy i prokurator zawnioskował o kolejne 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jesteśmy przed wyrokiem, zobaczymy, jaki będzie ten wyrok. Przypomnijmy tylko, że pan Krzysztof Wolak odbywa wyrok w zakładzie karnym tylko i wyłącznie dlatego, że jako pierwszy podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za roboty, które wykonał dla generalnego wykonawcy, czyli dla dużego koncernu. I ten koncern, który sam otrzymał wynagrodzenie od Skarbu Państwa, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie rozliczył się z pierwszym podwykonawcą, czyli z panem Krzysztofem Wolakiem, nie rozliczył się zresztą na różnych kilku kontraktach, wskutek czego, ponieważ pan Wolak nie otrzymał kilkudziesięciu milionów złotych, nie był w stanie sam uregulować zobowiązań wobec swoich dalszych podwykonawców. W efekcie ci dalsi podwykonawcy zaczęli go skarżyć i o dziwo nie wszczęto postępowania przeciwko jakiejkolwiek osobie z ramienia generalnego wykonawcy, czyli koncernu, który był sprawcą tego całego nieszczęścia, tylko bezpośrednio wszczęto postępowanie wobec pana Krzysztofa Wolaka. Jeżeli tak dalej pójdzie i dalej tak będzie działała polska prokuratura, to pan Krzysztof Wolak ma szansę nie wyjść z więzienia nigdy, prawda? Dlatego, że pan Krzysztof Wolak posiada także innych dalszych podwykonawców, którym nie rozliczył wynagrodzenia. Jeszcze raz przypomnij, pan Krzysztof Wolak, podobnie jak pozostali polscy podwykonawcy, zainwestował cały swój majątek, który posiadał, cały swój majątek zainwestował w to, aby wybudować drogę krajową i autostradę lub obwodnicę, bo w jego przypadku też była budowa obwodnicy jednego z miast, i on wybudował w terminie te drogi, które mu powierzył generalny wykonawca. Sam nie otrzymał wynagrodzenia, zainwestował w związku z powyższym swój własny majątek, zainwestował go w paliwa, zainwestował go w zakup maszyn, zainwestował go w zakup, w wypłatę wynagrodzeń, czyli można powiedzieć, że jest współwłaścicielem dróg krajowych, obwodnicy i kawałka autostrady, a mimo wszystko to on, proszę Państwa, siedzi obecnie w więzieniu i prokuratura wnioskuje za każdym razem o to, żeby w żargonie prawniczym się to mówi, doklepać mu kolejne miesiące czy kolejne lata, prawda, odbywania kary pozbawienia wolności. No to jest absurd naprawdę.
Pomimo tak potężnej afery nie można dociec tutaj sprawiedliwości. I zarówno sądy okazują się być tutaj nad wyraz gorliwe w karaniu tych, którzy nie zapłacili podatku, zupełnie nie patrząc na to, dlaczego nie mogli zapłacić tego podatku. Prokuratura wprost z uporem nadal stosuje te środki, o których pan tutaj przed chwilą powiedział. My jako stacja dwukrotnie podejmujemy ten temat i okazuje się, że sytuacja nie tylko, że nie jest, można powiedzieć, złagodzona, albo że chociażby stanęła w miejscu, tylko okazuje się, że nie, że walec toczy się dalej.
Gigantyczny wysiłek jest podejmowany przez przedstawicieli mediów. Ja bardzo Państwu dziękuję za to ogromne wsparcie ze strony telewizji Trwam. Mamy ogromną ilość sygnałów od bardzo różnych osób, również takich, których bym nie posądzał nigdy, że oglądają telewizję Trwam, ale jak się okazuje, oglądają ją i to całkowicie, całkiem dokładnie. Więc jest ogromna ilość sygnałów z całej Polski, bardzo pozytywnych, można powiedzieć, słów wsparcia po Państwa audycjach. Ja Państwu powiem, że w zasadzie większość polskich mediów zaangażowała się również w obronę polskich poszkodowanych podwykonawców i te informacje o funkcjonowaniu zorganizowanych grup przestępczych przy budowie dróg krajowych i autostrad są na pewno doskonale znane zarówno w Radzie Ministrów, samemu panu premierowi, jak i większości ministrów. Zresztą niektórzy ministrowie bardzo krytycznie wypowiadają się co do funkcjonowania właśnie tych i tolerowania na polskich budowach tych zorganizowanych grup przestępczych. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości czy Ministerstwo Przedsiębiorczości bardzo krytycznie odnosi się do, można powiedzieć, pewnego rodzaju spolegliwego traktowania niektórych generalnych podwykonawców przez Ministerstwo Infrastruktury, a mimo wszystko nic się nie dzieje, tak jak pan redaktor to słusznie zauważył. No, można powiedzieć, że prawie wszystkie media się zaangażowały po stronie polskich podwykonawców, poza może Telewizją Polską, która po nagraniu audycji i materiału na ten temat umieściła wiele miesięcy temu na półce ten materiał i do dzisiaj on nie znalazł czasu na emisję.
Wyłoniły się panu takie mechanizmy tej korupcji, czy też tego oszukiwania podwykonawców, czy też generalnie tych polskich firm. Jest ich kilka. Może jakąś część by pan tutaj przywołał, abyśmy w jakiś sposób ujrzeli, my i nasi widzowie, jak to tak wygląda że tak powiem, ten obieg wtedy tych dokumentów, tego załatwiania, tego, czego najczęściej nie widzimy i nie dowiemy się nigdy z tej tabliczki, która jest przy budowie.
Tak, więc jeśli dobrze pamiętam, 28 takich schematów działań przestępczych udało mi się wyłonić, ale główny schemat działania jest następujący. Generalny wykonawca oferuje realizację kontraktu poniżej kosztu tego kontraktu. W związku z powyższym, jeżeli wiemy, że generalny wykonawca chce wykonać kontrakt na przykład 200 milionów lub 100 milionów lub 270 milionów, to są kwoty z konkretnych odcinków. Poniżej kosztu to wiadomo, że albo nie wykona części tej inwestycji, albo z góry możemy założyć, że będzie chciał oszukać podwykonawców, bądź też wyłudzić na przykład gwarancję należytego wykonania od towarzystw ubezpieczeniowych, tudzież od banków.
Lub też wykonać nierzetelnie budowę, żeby zaoszczędzić.
Lub też wykonać nierzetelnie tę budowę. I w związku z powyższym z góry możemy zakładać, że jeżeli mamy lukę w finansowaniu, to mamy do czynienia z planowaniem przestępstwa. Prawda? To jest bardzo proste. Jeżeli nie mam środków na pokrycie realizacji inwestycji, to ktoś musi paść ofiarą. I teraz rzecz polega właśnie na tym z grubsza, że czasami ofiarą właśnie padają podwykonawcy, którym się nie rozlicza tych należności, bo na przykład generuje się sztuczne, fikcyjne kary umowne za rzekome, a faktycznie nieistniejące naruszenia podczas realizacji budowy dróg krajowych i autostrad i dokonuje się kompensat w należności z tymi fikcyjnymi karami umownymi i pozbawia się w ten sposób wynagrodzenia, albo nie zgłasza się w ogóle podwykonawców realizujących budowę dróg krajowych i autostrad do generalnego, do GDDKiA, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W takiej sytuacji polski mały podwykonawca nie może się udać w trybie odpowiedzialności solidarnej do Skarbu Państwa po pieniądze, gdyby ich nie otrzymał od generalnego wykonawcy, czyli od koncernu, który czasami jest zorganizowaną grupą przestępczą i w związku z powyższym pozbawia się możliwości polskich podwykonawców odzyskania pieniędzy zarówno od generalnego wykonawcy, jak i od przedstawiciela Skarbu Państwa. Czasami jest tak, że generalni wykonawcy wyłudzają środki z towarzystw ubezpieczeniowych bądź też z banku. Robią to w ten sposób, że ustanawiają słupa, czyli pierwszego podwykonawcę, który jest tak naprawdę czystą wydmuszką, firmą fikcyjną. Ta firma świadomie albo z opóźnieniem wchodzi na realizację inwestycji, albo z opóźnieniem schodzi z realizacji tej inwestycji. W ten sposób spełniona została jej przesłanka z ogólnych warunków ubezpieczenia i generalny wykonawca, zorganizowana grupa przestępcza wyłudza środki w postaci ubezpieczenia, czyli gwarancji należytego wykonania i to potężne środki. Mamy przypadki, gdzie za jednym razem przy jednej takiej operacji wyłudza się środki rzędu miliona złotych i to można powiedzieć jest operacja, która trwa dosłownie kilka dni. W związku z powyższym tych mechanizmów jest wiele.
Panie doktorze, dziękujemy za to, że pan tutaj jest, jak również na tych programach interwencyjnych i podejmuje pan te analizy i jasno o tym mówi.
Kolejny program, szanowni państwo, telewizja Trwam realizowała w Kazachstanie, w Karagandzie, a dotyczył on tematu repatriacji. Przez 27 lat państwo polskie nie zrobiło nic, aby sprowadzić naszych rodaków do Polski. Jak to naprawić? Jak im pomóc? Repatriacja, jak pomóc? Zapraszam na materiał filmowy.
Ja Sławiecka Antonina Józefowna.
Nazywam się Antonina Józefowna Sławiecka. Urodziłam się tutaj. Moi rodzice zostali wysiedleni z Ukrainy w 1936 roku. Całe życie marzyli oni o tym, żeby powrócić do Polski. Nie starczyło im zdrowia, umarli. Mój mąż również w ubiegłym roku zmarł.
I sam mąż też w przeszłym roku skończył.
Mam wnuków. Chciałabym, żeby oni mogli chociaż po polsku rozmawiać, ponieważ ja już tylko rozumiem, ale rozmawiać po polsku nie mogę. Kiedy chodziliśmy do szkoły, to w domu rozmawialiśmy w języku polskim. Natomiast w szkole nam na to nie pozwalano. Rozmawiać można było tylko po rosyjsku. Było tak, że imię mojej młodszej siostry, na którą wołano Jana, w dokumentach zapisali Janina, mówiąc, że nie ma imienia Jana. I takie problemy. Mam wnuka. Bardzo chciałabym, by on rozmawiał po polsku i być może również wyjechał do Polski, ponieważ tam również mieszka moja córka z pięciorgiem dzieci. Ostatnio spalił im się dom. Są problemy. Chciałoby się zamieszkać razem z nimi. Dziękuję bardzo.
Вот такие вот проблемы. Не знаю, что еще сказать. Спасибо большое.
Dziękuję bardzo.
O Polsce czytaliśmy tylko w książkach i wiedzieliśmy dzięki opowiadaniom naszego ojca, który został tutaj zesłany w 1936 roku razem z dziadkiem i babcią. Przywieźli ich w wagonie towarowym, a przeżyli tylko dlatego, że razem z nimi w wagonie jechała krowa. On nam o tym opowiadał, a teraz 2-3 pokolenia później jego dzieci i wnuki mogą wracać do Polski. Chcą tam żyć, pracować, chcą być pożytecznymi dla Polski. To cała nasza duża rodzina. Wszyscy nosimy nazwisko Wielgus, które możemy znaleźć na pamiątkowych tablicach mówiących o zesłańcach i represjonowanych. Ojciec nie dożył, dziadkowie tym bardziej.
Państwo też chcieliby wrócić z dziećmi do Polski?
Tak, gdzie będą moje dzieci, tam będę i ja, ponieważ to moje wszystko, to moja rodzina, to nasze życie. I oczywiście tam, gdzie będą dzieci, tam będę i ja. Bardzo bym chciała żyć w Polsce, rozwijać się, uczyć i pracować tam. Ale jaki problem jest teraz u nas? To zapisać się na repatriację. Bardzo trudno złożyć dokumenty. Jest bardzo duży napływ i duża kolejka chętnych, by wyjechać do Polski. Nie można się dodzwonić, nie ma wolnych miejsc. Oczywiście chcielibyśmy całą rodziną wrócić do swojej historycznej ojczyzny, ponieważ jesteśmy Polakami. Zostaliśmy zesłani tu nie z własnej woli. Bardzo chcemy wrócić do swojej ojczyzny.
Ja chciałam wynieść wielką благодарność.
Chciałam wyrazić ogromną wdzięczność przedstawicielowi Polonii Witalijowi Chmielewskiemu i pani Joannie Wilkiardis z Fundacji dla Rodaka, a także pani Elżbiecie Olender z Nowego Karkowa.
Пані Ельжбети Олендер із Новокавкова. Благодаря їм мій син громадянин Польщі.
Dzięki nim mój syn jest obywatelem Polski. Nauczył się języka. Pani Wiesława Sobiszek pomogła mu w tym, by jego język był na odpowiednim poziomie. Posługuje się nim doskonale. Przez pół roku serdeczni ludzie pomogli mu stanąć na nogi. Fundacja dla Rodaka zapewniła mu dom, utrzymanie, pracę, troskę. Odpowiednio kierowali. Teraz jest on obywatelem Polski.
Обеспечили работой, заботой, направляли его в нужном направлении.
Składam ogromne podziękowanie tym ludziom. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie również ja będę mogła trafić do Polski. Teraz są jeszcze oczywiście problemy materialne, ponieważ trudne jest życie już od czasów naszych przodków, zesłanych w 1936 roku.
Конечно, есть ещё тоже материальные проблемы, потому что вот эта сложная жизнь наших предков wysłanych w 36 roku, skazalis na materialnym położeniu tych семей. No i w to же время ja
jednak w tym czasie doceniam ogromną pomoc państwa polskiego, ponieważ tylko dzięki nim my mamy nadzieję i możemy wracać do swojej historycznej ojczyzny.
I możemy wybrać na swoją historyczną rodzinę.
O tym, jak pomóc Polakom w Kazachstanie, żeby wrócili do Polski, rozmawiać będziemy z naszymi kolejnymi gośćmi. Pani Joanna Jaks, pisarka. Pani Ewa Szymańska, Fundacja dla Rodaka. Pani Joanna Jaks również jest wolontariuszką Fundacji dla Rodaka. Może rozpocznijmy od historii. Jak to w ogóle się stało, że Polacy trafili do Kazachstanu?
Historia zesłań do Kazachstanu sięga aż XIX wieku, jednak najwięcej osób trafiło tam w latach 1936-38, kiedy to po traktacie ryskim część ziem przeszła pod władanie Związku Radzieckiego i kolejne wielkie wywózki miały miejsce w 1940 roku, tak zwane trzy wielkie wywózki. Jeżeli chodzi o dokładną liczbę zesłańców do Kazachstanu, trudno tu mówić o dokładnych liczbach. Jeżeli chodzi o źródła i jakby szacunki, ile mogło osób tam trafić, niektóre źródła mówią o 100 tysiącach, niektóre nawet o 250 tysiącach. Kim byli ci zesłańcy? Otóż głównie zesłańcy do Kazachstanu to były rodziny osób, które przez sowiecki aparat władzy były uznawane za niebezpieczne. Czyli to były rodziny policjantów, polskich oficerów, urzędników, leśników nawet, głównie kobiety, dzieci i starcy. Pewnego dnia po prostu o poranku żołnierze NKWD przyszli i tu też różnie źródła podają, dali czas od 15 do 30 minut, mówię w zależności od źródła, na to, żeby spakować całe swoje życie, a następnie wpakowano te osoby do bydlęcych wagonów, no i praktycznie przez 3-4 tygodnie w warunkach no, po prostu strasznych jechali do Kazachstanu. I jakkolwiek w świadomości Polaków Syberia już jest tematem takim dosyć znanym, tak Kazachstan troszeczkę mniej. Wszystkim się wydaje, że w tym Kazachstanie nie było aż tak źle, jak na przykład na Syberii. Ale trzeba pamiętać, że jest to kraj, gdzie step ciągnie się przez setki, jeśli nie tysiące kilometrów. Ziemia, która no, kiepsko rodzi. Latem temperatury dochodzą tam do 40 stopni, zimą do minus 40. Silne wiatry zimą, tak zwane burany, czyli burze śnieżne, które niekiedy potrafiły zasypać całe wioski. Osoby, które przybywały do Kazachstanu, z reguły miały status tak zwanych przesiedleńców decyzją administracyjną. W przeciwieństwie do spiec przesiedleńców, oni teoretycznie byli ludźmi wolnymi. To znaczy oni nie mieszkali w żadnych obozach, nie pilnowało ich NKWD. Natomiast w praktyce to oznaczało, że nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść, wyrzuceni na step. Niekiedy w szczerym polu, gdzie aż po horyzont ciągnie się jakieś tam łąki suchorośli, nie ma tam drzew, nie ma tam lasów. Śmiertelność zesłańców szacuje się na około 30%. Z głodu, z zimna, oczywiście wszy, które no, wywoływały epidemię tyfusu, straszliwe warunki, obywatele piątej kategorii. Jeżeli no, ktoś byłby zainteresowany dokładnie, jak wyglądało życie zesłańców w Kazachstanie, to w styczniu ukaże się drugi tom mojej powieści Zanim nadejdzie jutro o bardzo wymownym tytule Ziemia ludzi zapomnianych. I jest to książka co prawda fabularna, natomiast to, co spotyka moich bohaterów, jest zaczerpnięte ze wspomnień po prostu zesłańców.
Pani Joanno, mówi Pani o tym, skąd tam wzięli się Polacy, jaki ich los, ale trzeba myśleć o tym, jak im pomóc tu i teraz. Pani Ewa, również wolontariusz w Fundacji dla Rodaka. Pani Ewo, pomóc można poprzez wysyłkę różnego rodzaju darów, ale również chyba też poprzez to, co oni najbardziej, ci ludzie, pragną. Pragną przyjechać do Polski, nie tylko w odwiedziny, aby zobaczyć, prawda, Warszawę, Kraków, tylko aby mogli tutaj zostać, a już jak nie oni, to przynajmniej ich dzieci.
Tak, mówimy o bardzo trudnej i tragicznej historii naszych rodaków, ale ja chciałabym Państwu powiedzieć, że ta tragiczna historia może mieć swoje szczęśliwe zakończenie. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, mamy wspaniałe narzędzie dzisiaj w rękach, a mianowicie uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o repatriacji. W tej ustawie są naniesione poprawki, które naprawdę mają pomóc w repatriacji i my w to wierzymy. Są takie poprawki, jak na przykład nie jest potrzebna już teraz znajomość języka polskiego, jak na przykład jest ulepszona forma pomocy finansowej dla każdego członka rodziny repatriackiej rodziny, jak na przykład pomoc w ogóle w powrotach i w zasiedlaniu, jest również pomoc finansowa dla gmin. Ale co najważniejsze, jest zapisane, że będą powstawały ośrodki adaptacyjne. Czyli to jest taki pierwszy krok, który jak gdyby pozwoli naszym rodakom jak gdyby zacząć swoje życie tutaj na terenie Polski. I to jest teoria, o której chciałam Państwu powiedzieć. Natomiast praktyka no, jest troszeczkę trudniejsza, bo okazuje się, że proszę Państwa, mamy ośrodek jeden adaptacyjny w Pułtusku. I póki co w tym ośrodku, z tego co mi wiadomo, przyjęto w tym roku przyjęto około 500 repatriantów. Jeśli my mamy wiedzę, że dziś w samym Kazachstanie jest potrzeba przyjęcia
50 do 70 tysięcy Polaków, no to przy jednym ośrodku adaptacyjnym okazuje się, że ta repatriacja może trochę potrwać. To znaczy szacuje się ją w takim razie na 10-20 lat. No czekamy na tą repatriację 70 lat, więc te 10-20 robi kolejną różnicę. I tu byłoby, ja powiem szczerze, wielkie zapotrzebowanie na powstawanie coraz większej ilości tych ośrodków adaptacyjnych.
Czyli samorządy, no tutaj jeśli słyszą nas, to
tak,
żeby iść
tak
w tym kierunku.
Jest taka wielka potrzeba, tak, bo od tego zaczynamy, tak, od tych ośrodków adaptacyjnych. W tych ośrodkach, proszę Państwa, też jest gwarantowana nauka języka polskiego, czyli tu jest już dodatkowe udogodnienie dla naszych rodaków. I bardzo ważne, co chciałam Państwu również powiedzieć, to czego się głośno nie mówi, to na przykład jeśli przedsiębiorca zatrudnia repatrianta u siebie w zakładzie pracy, to do 3 lat ma zwrot kosztów utrzymania takiego repatrianta. Więc to też jest ukłon w stronę, prawda, przedsiębiorcy, żeby się nie bać, żeby wyciągnąć rękę i pomóc, tak, przy zatrudnianiu repatriantów. Ja mogę jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że dzięki Fundacji dla Rodaka odbywają się bardzo liczne inicjatywy związane z repatriacją, między innymi taka jak Lekcja dla Rodaka. I dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że raz, że my jakby no tą historię przekładamy dalej, tutaj uczymy, tak, pokazujemy, że mamy rodaków, tak, o których należy zadbać, ale dla nas jest to również informacja zwrotna, polegająca na tym, że gminy nam dziś mówią, ale my tak niewiele wiemy o tej repatriacji. My na przykład no boimy się, tak, boimy się, bo tak naprawdę nie wiemy, z czym to się je, z czym to się wiąże, czy my na tym nie stracimy. Nie, proszę Państwa, wy na tym nie stracicie, ale czego to dowodzi? A no mianowicie tego dowodzi, że potrzebna nam jest taka duża, fajna konferencja, która by na przykład zespoliła te informacje, które mamy do dziś. Te dobre, tak, dotyczące tej ustawy, z tymi informacjami, które idą przy okazji. Czyli to są te dobre, bardzo dobre, ale również te, które wymagają jakiejś naprawy. Nie ma z nami tutaj pani prezes Fundacji dla Rodaka, pani Joanny Wilkiaridis, ale naprawdę zawdzięczamy jej bardzo wiele. Zawdzięczamy jej pobyt w Kazachstanie, zawdzięczamy jej właśnie to, że możemy wychodzić jako my, Polacy, do naszych rodaków, z nimi rozmawiać i przekładać to wszystko tutaj na język polski dla naszych polityków, żeby po prostu nam naprawdę zależy bardzo na tym, żeby ta repatriacja nabrała tempa i się udała.
Pani Ewo, mówimy tutaj o osobach młodych, silnych,
dokładnie,
które chcą
tak
i mogą pracować,
tak jest,
bo niektórzy tak myślą, no tak, ale to przyjadą ludzie starsi, chorzy, trzeba tak będzie się nimi zająć i no, kto będzie na to łożył? Po pierwsze, nie powinno być takiego pytania nawet,
oczywiście,
ale jeśli sprowadzimy osoby młode, które będą pracować, będą miały źródło utrzymania, na pewno ściągną tutaj rodziców, czy też starsze rodzeństwo i się nimi zaopiekują. I myślę, że to będzie to piękno po prostu.
To piękno, tak, oczywiście. Ja się zawsze denerwuję, jak słyszę, że starsi ludzie przyjeżdżają. Proszę Państwa, po pierwsze, to właśnie ci starsi ludzie mają tu przyjechać, bo my jesteśmy im to winni. Od 70 lat jesteśmy, dokładnie, jesteśmy im to winni. Natomiast faktem jest, proszę Państwa, że my potrzebujemy dzisiaj rąk do pracy. Potrzebujemy tych rąk do pracy i one tam są. Te ręce się wręcz wyciągają, oni chcą tu pracować. I jest ta pewność, proszę Państwa, że ci ludzie po prostu, mając pieniądze na zasiedlanie się tutaj, z naszego rządu, który przewidział te pieniądze, tą pomoc finansową, oni tu się osiedlą, tu wybudują swoje domy i tu będą chcieli zostać. Nie uciekać dalej, gdzie będzie może lepsza praca. Nie. Ich marzeniem jest wrócić do Polski, bo oni się dzisiaj już czują pełnoprawnymi Polakami. Tylko są kilkaset kilometrów trochę od nas, tak? Ale tu jest bardzo dużo ludzi, którzy się garną do pracy i bardzo pragną pracować na rzecz Polski.
A więcej informacji, Szanowni Państwo, jeżeli chcieliby Państwo też usłyszeć, zapraszamy na stronę Fundacji dla Rodaka. Tam są wszelkie informacje, w jaki sposób się zaangażować i pomóc.
Tak jest, bardzo o to prosimy.
A naszymi gośćmi była pani Ewa Szymańska oraz pani Joanna Jak. Bardzo serdecznie dziękujemy.
A my dziękujemy bardzo
za przyjazd do Torunia.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Szanowni państwo, jak sami widzicie, spektrum poruszanych spraw w tym roku było bardzo szerokie, ale to tylko niektóre, które podjęliśmy, bo takie są ramy czasowe i tymi ramami niestety jesteśmy ograniczeni.
A my zapraszamy państwa również w każdą środę w tym roku 2019 do tego, by śledzić również losy ludzi, którym chcemy wspólnie pomóc. 2018 rok, rok niepodległości, ale 2019 to rok trwania niepodległości, więc nie zapominajmy o tym, że jesteśmy również Polakami i jesteśmy jedną wspólną rodziną.
Życzymy państwu wszelkiego dobra na ten nowy rok i żegnamy z państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.